Dostępność cyfrowa, czyli jaka? Pewnie wielu z Was zauważyło, że dzisiejsza technologia rozwija się z niewyobrażalną prędkością. To, co kiedyś było czystą fikcją, teraz jest naszą codziennością. Możemy powiedzieć śmiało, że jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, które, bądź co bądź, jest uzależnione od różnego rodzaju mediów, do których można zaliczyć m.in. internet. Globalna sieć jest dla większości z nas głównym źródłem informacji o świecie, a także podstawowym narzędziem, które umożliwia nam wzajemną komunikację w czasie rzeczywistym, bez względu na odległość geograficzną. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że wśród nas jest grupa ludzi, dla której dostęp do internetu może być w znaczący sposób utrudniony. Są to osoby wykluczone cyfrowo, które z różnych powodów, natury technologicznej bądź psychologicznej, związanej z brakiem umiejętności, motywacji bądź obaw, nie mogą korzystać z nowych technologii w sposób całkowity lub częściowy. Wśród różnych grup, które są w szczególności narażone na zetknięcie się z tym zjawiskiem, są m.in. niepełnosprawni, którzy są liczną grupą w naszym społeczeństwie. Dane statystyczne nie są powodem do dumy, ponieważ wskazują, że zaledwie co trzecia osoba niepełnosprawna korzysta z internetu. Aby dokładniej nakreślić sobie skalę problemu, zwróćmy jeszcze uwagę na to, że według ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku zarejestrowano ponad 3 miliony osób z potwierdzoną niepełnosprawnością, lecz w rzeczywistości szacuje się, że może żyć ich w Polsce od 4 do 7 milionów. Teraz ktoś może zadać sobie pytanie, dlaczego aż tylu niepełnosprawnych nie korzysta z internetu bądź ma do niego ograniczony dostęp. Powodów może być kilka, ale my dziś skupimy się na jednym konkretnym, a mianowicie na niedostosowaniu witryn internetowych pod kątem takiej grupy użytkowników. Aby rozwinąć to zagadnienie dokładniej, przejdźmy najpierw do rozwiązania, które można wdrożyć podczas projektowania bądź ulepszania stron internetowych. W dzisiejszym podcaście omówimy sobie mianowicie zbiór zaleceń zawarty w dokumencie o nazwie Web Content Accessibility Guidelines, w skrócie WCAG. Opracowała go organizacja World Wide Web Consortium, zajmująca się ustanawianiem standardów tworzenia stron www, którą zresztą możecie skojarzyć z twórcą pierwszej przeglądarki internetowej oraz serwera www, czyli z Timothym Burnsem Lee. Już w 1994 roku zauważono potrzebę wdrożenia jednolitych standardów dla stron internetowych i aplikacji mobilnych, aby stały się dostępne dla niepełnosprawnych użytkowników. Dlatego w 1999 roku powstała pierwsza wersja tych wytycznych. Druga, obowiązująca do dziś, powstała prawie 10 lat później, czyli w 2008 roku, a w 2012 zyskała status międzynarodowej normy ISO. Struktura tego dokumentu jest dość rozbudowana, ale wbrew pozorom nie opiera się na zasadach technicznych, a bardziej na zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka. W głównym rozumowaniu tej struktury każdy, kto projektuje strony, powinien spróbować postawić się na miejscu osoby niepełnosprawnej i zastanowić się m.in. nad tym, jak zobaczyć, co jest na zdjęciu, bez korzystania ze zmysłu wzroku, jak zmienić ustawienia przeglądarki, by była ona dla mnie bardziej czytelna, lub jak poruszać się po stronie bez używania myszy komputerowej. Takich pytań każdy z nas może zadać sobie mnóstwo i spędzić tym samym długie godziny nad tym zagadnieniem. Aby jednak nie tracić czasu, przeanalizujemy wspólnie pokrótce cztery główne filary, na których opiera się cały ten dokument, aby zobaczyć, jak powinna wyglądać wzorowa strona internetowa. Pierwszą zasadą jest zagwarantowanie użytkownikom możliwości korzystania ze strony internetowej lub aplikacji za pomocą dostępnych dla siebie zmysłów. Można to osiągnąć na kilka sposobów, na przykład poprzez umieszczenie dla niewidomych alternatywnego tekstu do zdjęć lub grafik, który będzie je dla takich osób dokładnie opisywał. Dzięki wykorzystywaniu czegoś takiego, specjalne oprogramowania do czytania stron będą mogły zaznajomić użytkownika z zawartością wszystkich materiałów znajdujących się na stronie. Nie tylko z tekstem, ale także z oprawą graficzną, którą taka osoba będzie mogła sobie wyobrazić. Oprócz tego ważne jest załączanie do materiałów wideo napisów oraz autodeskrypcji dla osób z wadami słuchu bądź wzroku, które dzięki temu będą w stanie zrozumieć treść tego typu materiału. W tym filarze istotny jest także wygląd witryn, ponieważ odpowiednio dobrana kolorystyka, prawidłowe oznaczenia strony, jak również trafny dobór wielkości elementów również ma ogromne znaczenie. Tekst musi być wyraźny i dobrze widoczny, a sama treść logicznie i spójnie oznaczona, tak aby nikt nie miał wątpliwości, jak ma poruszać się po stronie. Do tego warto dodać, że strona bądź aplikacja powinna być również cały czas czytelna, nawet w przypadku, gdy rozmiar tekstu zostanie powiększony o 200%. Nawet po tak dużym przybliżeniu powinniśmy móc poruszać się po stronie bez bocznych i dolnych suwaków, czyli identycznie, jak gdyby była ona obsługiwana w wyjściowym stanie. Drugą zasadą, którą omówimy, będzie funkcjonalność, czyli, ogólnie rzecz ujmując, możliwość odszukiwania treści niezależnie od sposobu nawigowania. W tej kategorii znajdzie się m.in. obsługa witryny bez użycia myszki, tylko z poziomu klawiatury, która ułatwia poruszanie się po stronie osobom, np. z trudnościami motorycznymi. Poza tym dodatkowo powinna istnieć możliwość wyłączenia ruchomych, animowanych elementów, które mogłyby być dla niektórych rozpraszające, ale także w skrajnych przypadkach niebezpieczne dla osób chorujących na epilepsję. W przypadku wypełniania formularzy na stronach nie powinno wykorzystywać się limitu czasowego, który mógłby powodować problemy i być czynnikiem zarówno stresującym, jak również utrudniającym. Należy także pamiętać, że nagłówki na stronach pełnią niezwykle ważną rolę, mimo że są dość niezauważalnym elementem, o którym łatwo zapomnieć. Aby były one prawidłowo użyte, muszą opisywać treść tak, by były one zrozumiałe. Prostota w tym przypadku powinna królować. Pamiętajmy ponadto o kolejnym ważnym ogniwie konsekwencji w wyglądzie, zgodnie z którym wszystko powinno mieć swoje własne miejsce na stronie. Jeśli pasek boczny znajdowałby się na stronie głównej po prawej stronie, to niech w innych miejscach tej samej strony internetowej będzie się tam również znajdował. Przechodząc do trzeciego filaru, trzeba mieć na względzie przede wszystkim to, aby strona była dla użytkownika zrozumiała, precyzyjna i przejrzysta. Tak więc prosty język, unikanie trudnych słów i wyrażeń lub ich wyjaśnianie to podstawa. Nikt przecież nie lubi sytuacji, w której coś czyta, a nic nie rozumie. Prostota powinna być w tym przypadku ponownie naszym mottem. Dodatkowo należy nadmienić, że jeżeli na stronie mamy do czynienia z wypełnianiem formularzy, to powinny pojawiać się na niej precyzyjne komunikaty, które wskazywałyby, co jest źle oraz podpowiadały, jak można poprawić błędy. Czwartym, czyli ostatnim już filarem, będzie kompatybilność, czyli umożliwienie poprawnego funkcjonowania strony bądź aplikacji w różnych programach, nie tylko w przeglądarkach, ale również na przykład w czytnikach ekranu osób niewidomych. Tak więc nieważne z pomocy jakiego urządzenia ktokolwiek by korzystał, strona powinna zawsze działać poprawnie. Było to tylko kilka podstawowych zasad, które powinno się wykorzystywać podczas projektowania stron. Jest ich dość sporo, nieprawdaż? A jeżeli chcecie wiedzieć, to jest ich znacznie więcej. Czy zatem podczas tworzenia strony musimy wykorzystać wszystkie 78 zasad, które definiuje dokument WCAG? Jak się pewnie domyślacie, byłoby wspaniale, gdyby tak było, lecz nie zawsze tak jest. Dlatego też, aby ocenić poziom zgodności strony, istnieją trzy poziomy oceny, gdzie 1A oznacza minimalny poziom spełnienia, 2A umiarkowany, a 3A najwyższy, spełniający wszystkie kryteria. Miejmy nadzieję, że w przyszłości znaczna większość stron będzie również dostosowana pod względem użyteczności dla osób niepełnosprawnych, by każdy mógł mieć takie same szanse w życiu. Dzięki internetowi każdy z nas może zdobywać nowe informacje, wykonywać miliony czynności, począwszy od komunikacji, a skończywszy na samorealizacji. Dla niepełnosprawnych może to być dodatkowa furtka do zwiększenia swojej niezależności od osób trzecich w życiu. Dzięki niej tacy ludzie mogą samodzielnie wykonywać zakupy, nie wychodząc z domu, zwiększać swoje kwalifikacje za pomocą np. specjalnych kursów online, aktywizować się poprzez pracę zdalną, załatwiać sprawy urzędowe czy po prostu utrzymywać kontakt z innymi osobami. Pamiętajmy, pokonujmy bariery, a nie twórzmy je.